Jest poniedziałek, 6 grudnia 1999 roku. Około 16:00 tata wrócił z pracy niosąc pod pachą gazetę. Początkowo nie wyraziliśmy z siostrą szczególnego zainteresowania pismem. To jeszcze nie był ten czas, gdy z niecierpliwością oczekiwaliśmy dodatku komiksowo z Kaczorem Donaldem, poza tym on wychodził w piątki. Nie mogliśmy się domyślać, że to, co przyniósł do domu tata, nie było zwykłą gazetą. Dziś wiem, że pod ojcowską pachą znajdował się prawdziwy artefakt. PC World Computer, gwiazdka 1999. Wydanie specjalne, z nie jedną, a dwiema grami na peceta. Pierwszą z nich była Santazja, pomysłowa gierka, w której chodziło się po zamku Świętego Mikołaja i rozwiązywało zagadki. Działało to na zasadzie kalendarza adwentowego, bo w każdy kolejny dzień grudnia odblokowywało się nowe pomieszczenie z minigrą. Najważniejsza jednak okazała się gra numer 2, czyli... Kapitan Pazur. Zapraszam na sentymentalną podróż po morzach i oceanach, w czasach pirackich legend i... psów walczących z kotami? Aha. Dość dziwnie się czuję, mówiąc to o produkcji, która ukazała się 27 lat temu, ale będą spoilery. A właściwie przypomnę większość fabuły gry. Cześć, mam na imię Sylwester, a to jest... Bunkier Gier. Część pierwsza. Nazywam się Claw. Nathaniel Joseph Claw. Bez przesady mogę powiedzieć, że Kapitan Claw, albo Kapitan Pazur, jak kto woli, zmienił moje i mojej siostry życie. A przynajmniej na najbliższych kilka miesięcy po otrzymaniu gry. Wpadliśmy jak śliwki w kompot. Przygody kota kapitana statku pirackiego, który traci wszystko. Okręt, załogę i wolność oraz poprzysięga zemstę na swoich wrogach, przykuły nas do beczkowatego monitora CRT marki ProView z dołączanymi głośnikami na długie godziny. Dzisiaj wiem, że zgodnie z danymi portalu How Long to Beat, grę można ukończyć w jakieś 10, może 12 godzin. Wtedy stanowiła ona dla nas niemałe wyzwanie. Jestem przekonany, że spędziliśmy w niej co najmniej 3 razy tyle czasu, zanim ujrzeliśmy listę twórców. Kto z Was grał w Kapitana Pazura, ten wie, że to nie była łatwa przeprawa. Claw na swojej drodze zdawał się trafiać na same nieprzyjemności. Tak środowiskowe, kolce w podłodze, kałuże bulgoczącej smoły czy jakieś zielone breje, jak i bardziej tradycyjne, czyli różnorakich przeciwników. Zdradliwe lisy rzucające nożami z lasu na trzecim i czwartym poziomie, piekielnie szybkie dobermany z El Puerto del Lobo, czy uzbrojone w trójzęby i ogłuszający śpiew syreny z 11 i 12 poziomu. Śniły nam się po nocach. Warto jednak było przejść to wszystko, by pomóc kotu wywrzeć pomstę na oprawcach i złożyć w całość legendarny amulet 9 żyć. Nawet z dzisiejszej perspektywy muszę powiedzieć, że Claw broni się nie tylko poziomem trudności, różnorodnością etapów i wrogów, ale też opowiedzianą historią i genialnymi kreskówkowymi cutscenkami. Pamiętam, że jako dziecko marzyłem o powstaniu serialu, który opowiedziałby pozostałe przygody Kapitana Pazura. Wszak to postać nietuzinkowa, prawdziwy postrach siedmiu mórz. Z pewnością jego życie obfitowało w wydarzenia godne co najmniej opowieści. Teraz jednak chciałem się upewnić, że okulary nostalgii, przez które spoglądam na Kapitana Pazura, nie są aby przybrudzone, bo że różowe to rzecz oczywista. Gdy przygotowywałem się do nagrania tego materiału, obejrzałem więc wszystkie przerywniki filmowe i przypomniałem sobie po kolei fabułę gry. Teraz wiem już na pewno, że to była naprawdę dobra rzecz, zwłaszcza jak na grę dla dzieci. Oto kapitan Nathaniel Joseph Claw zostaje schwytany przez Leroux, hiszpańskiego admirała w służbie jego królewskiej mości. Statek Pazura idzie na dno, a jego załoga przepada. Wtrącony do więzienia La Roca, Klo nie oczekuje jednak biernie na egzekucję. Przemyconym wytrychem otwiera okowy, a następnie bada cele w poszukiwaniu tajnego przejścia. Zamiast niego trafia jednak na pozostawiony przez jednego z poprzednich więźniów, Edwarda Tobina, list. W notatce martwi już skazaniec upiera się, że historia legendarnego amuletu dziewięciu żyć jest prawdziwa. Co więcej, wskazuje miejsce ukrycia jednego z klejnotów, będących jego częścią. Do listu dołączony jest też fragment mapy. Zdeterminowany i nie mający wiele do stracenia Klo pokonuje strażnika, który wchodzi do celi zwabiony hałasem, a następnie rozpoczyna swoją podróż. Najpierw po wolność, a później po amulet. Część druga. Szablą i dynamitem na sforę wrogów. W ten właśnie sposób rozpoczyna się rozgrywka. Zaczynamy przed drzwiami celi kapitana Pazura, by biegnąc, zazwyczaj w prawo, skacząc i rozdając wokół ciosy szablą, dziesiątkować wrogów oraz zbierać skarby o niebotycznej wartości. Do dyspozycji naszego kocura mamy także kilka dodatkowych broni. Piracki pistolet, laski dynamitu oraz magiczny pazur, czyli ofensywne zaklęcie, które zmiata wszystkich wrogów stojących w linii prostej z powierzchni ziemi. Oczywiście to specjalne uzbrojenie jest mocno limitowane. O ile naboje do pistoletu zdarza nam się znaleźć dość często, to już czary i dynamit są bardzo ograniczone. Na początku każdego poziomu otrzymujemy niewielką ich liczbę, która w większości przypadków do końca etapu już tylko maleje. Dodatkowa amunicja do czarów ukryta jest w różnych trudno dostępnych miejscach. Od wielkiego dzwonu natrafimy także na magiczne bronie. Ognisty, lodowy lub elektryczny miecz, które od standardowej szabli różnią się tym, że działają na odległość i odpowiednio smażą, zamrażają lub rażą prądem wrogów. A skoro już wiemy czym, czas przypomnieć też kogo będziemy regularnie traktować tymi zabawkami. Wrogów w Kapitanie Pazurze jest wielu, a co najważniejsze, mniej więcej co dwa poziomy dostajemy nowy ich zestaw. To oczywiście schemat dość standardowy w tego typu platformówkach, ale cieszę się, że i tu go zastosowano. Dzięki temu siekanie kolejnych wrogów jest ciekawe, a przejście do nowego biomu wiąże się z konkretnymi oczekiwaniami. W końcu zmienia się nie tylko wygląd świata, ale i pojawiają się nowe zagrożenia. I tak na pierwszych dwóch etapach, w środku i na zewnątrz więzienia La Roca, mierzyliśmy się z gwardzistami spanielami i strzelcami oraz obsługującymi armaty szczurami. W etapach trzecim i czwartym, czyli w Mrocznym Lesie, musieliśmy strzec się zdradliwych lisów strzelających do Kloa z ukrytych pod płaszczami kurz oraz uzbrojonych w sztylety psów. W nadmorskim El Puerto del Lobo Pazur walczy ze zwinnymi dobermanami oraz mewami, a w rozdziałach 7 i 8 z potężnymi szczurami i kocurami z załogi Red Taila. I tak jest do samego końca. Nie chcę zdradzać wszystkiego. Walka, choć prosta w założeniach, potrafi sprawiać kłopoty. Pierwszych wrogów pokonujemy jednym ciosem szablą, ale już psy ze strzelbami potrafią napsuć krwi, a z czasem musimy przybrać odpowiednią taktykę na coraz to nowych adwersarzy. Do szczurów na przykład nie wolno się zbliżać. Chwytają wówczas Pazura w mocarny uścisk i zabierają sporą część punktów życia. Przy dobermanach trzeba się za to mocno naskakać, bo są bardzo zwinni. Padają za to po zwykłym strzale z pistoletu, dlatego warto rozglądać się za dodatkowymi nabojami. Szczególnie groźni są przeciwnicy, którzy dysponują atakami dystansowymi. Czasem zasypują naszego kocura gradem pocisków jeszcze zanim dobrze ich dostrzeżemy. Nawet teraz, gdy opowiadam o bestiariuszu w Kapitanie Pazurze, a musisz wiedzieć, że wymieniłem ledwie około połowy rodzajów oponentów, spore wrażenie wywiera na mnie to, jak przemyślane były koncepty tych wrogów. Nie tylko różnili się wyglądem i rodzajami ataków, ale też pasowali do fabuły. Kiedy trafialiśmy do tawerny w Mrocznym Porcie, mogliśmy spotkać marynarzy. Kiedy wylądowaliśmy na Wyspie Piratów, walczyliśmy z innymi piratami. W mieście z gwardzistami, w więzieniu ze strażnikami więziennymi itd., itd. Poza powtarzającymi się na różnych etapach szczurami, które rzucały w nas bombami albo obsługiwały armaty, wrogowie byli często unikalni, a zawsze dopasowani do każdego świata. Skoro teraz potrafię się tym zachwycić, wyobraźcie sobie, co musiało się dziać w głowie siedmiolatka, przebijającego się przez hordy Cocker Spanieli i całej reszty niemilców. Nie wspomniałem jeszcze o bossach, a tych również mamy kilku. Generalnie podróż Kloa odbywa się według pewnego schematu. Na końcu nieparzystych poziomów otrzymujemy fragment mapy, a na końcu parzystych walczymy z bossem, który jest w posiadaniu klejnotu, części amuletu 9 żyć. Wzór ten przełamuje się dopiero pod koniec, bo przedostatni etap też wieńczy walka z wyjątkowym przeciwnikiem. Bossów mamy więc 8, a każdy z nich stanowi spore wyzwanie. Różnią się od siebie mocno i choć poziom trudności pierwszego z nich jest pewnym rozczarowaniem, wygląda na to, że to twórcy zaplanowali go jako właściwie rozgrzewkę. Pamiętam, że wylałem wiele potu i nieraz zgrzytnąłem zębami, próbując położyć Catherine czy Gabriela, nie wspominając o Red Tailu, czyli prawdziwym Nemesis Kloa. Jeżeli jakakolwiek gra z dzieciństwa miała przygotować mnie mentalnie na regularne dostawanie łomotu od bossów w Souls-like'ach, to był właśnie Kloa. Część trzecia. Po zemstę, złoto i wieczną chwałę. Fabularnie motorem napędzającym poczynania kapitana Pazura są zemsta oraz pragnienie zdobycia amuletu 9 żyć. Odpłata królewskim żołdakom, którzy zatopili statek najsłynniejszego pirata 7 mórz, przychodzi dość szybko, bo psubrat, który nas pochwycił, jest pierwszym bossem w grze. Problem w tym, że korona wystawiła za Pazurem list gończy na okrągły 1 000 000 w złocie, a na taką kwotę połasiłby się niemal każdy, nawet najbliższy przyjaciel. To zresztą pięknie tłumaczy, dlaczego cały świat sprzymierza się przeciwko naszemu kapitanowi. Pazurowi również nie obce są bogactwa, dlatego i my możemy w trakcie rozgrywki zbierać różnorakie skarby. Od zwykłych monet czy pierścieni, po wysadzane brylantami krzyże, kielichy i najcenniejsze złote czaszki. Jeżeli więc postanowisz zagrać w kapitana Pazura i stwierdzisz, że to wcale nie jest takie trudne jak opowiadam, zapraszam do podjęcia próby zebrania wszystkich skarbów, chociaż na jednym poziomie. Wtedy naprawdę robi się ciekawie, bo gra niejednokrotnie zmienia się z wymagającej zręcznościówki w skomplikowaną zagadkę logiczną. Niektórych etapów trzeba wręcz nauczyć się na pamięć, by wiedzieć, w którym momencie zebrać kocimiętkę umożliwiającą wykonywanie dłuższych skoków i w których miejscach wykorzystać tę umiejętność, by dostać się do zablokowanych w inny sposób fragmentów mapy. A to wszystko w dość restrykcyjnym limicie czasowym. Jeśli do tego dorzucimy rozsiane w różnych miejscach mapy teleporty oraz sekwencje, w których mamy tylko jedną szansę, bo skarby zbieramy spadając po konkretnej trajektorii, no cóż, będę z tobą szczery. Chyba na 2 poziomach z 14 udało mi się zebrać 100% łupów, a okupiłem to dziesiątkami, jeśli nie setkami powtórzeń. Wróćmy jednak na chwilę do fabuły. Otóż mniej więcej w 1/3 rozgrywki dowiadujemy się, że nasza załoga nie skończyła na morza dnie, lecz została pochwycona przez Red Taila, innego pirata, rywala naszego protagonisty. Kloa zyskuje więc kolejny cel w życiu, a że jego byli kompani mieli przy sobie klejnoty z amuletu, to choćby oznaczało to nadłożenie wielu mil morskich, i tak Pazurowi byłoby po drodze. Grę wieńczy zdobycie amuletu. Nie ma tu miejsca na zaskoczenia czy piętrowe zwroty akcji, ale jest satysfakcjonujące zakończenie i obietnica sequela. Część czwarta. Kontynuacja, której nie ma. Choć prawie była. Rzadko zdarza się, by informacja o kontynuacji gry była zdradzana już w napisach końcowych. Monolith Productions zdecydowali się na właśnie taki krok. I to już w drugiej linii kredytów. Fraza "Be on the lookout for Kloa's adventures to continue into the third dimension" nie tylko zapowiadała sequel, ale też wskazywała, że będzie to gra w pełnym 3D. Musisz wiedzieć, że już w momencie premiery Kloa był uznawany za nieco przestarzałą grę, a recenzje nie były aż tak pochlebne, jak mógłby sugerować Pean na cześć gry z dzieciństwa, którego właśnie słuchasz. Na rynku nie było wtedy zbyt wielu trójwymiarowych platformówek, ale był już Tomb Raider. Co więcej, chwilę po premierze Kapitana Pazura miała ukazać się druga część przygód brytyjskiej archeolożki, a także platformówka Croc Legend of the Gobos, także w pełnym 3D. Monolity zapowiedziały więc kontynuację przygód Pazura, co wielu przyjęło z entuzjazmem, ale z czasem pojawił się problem z nazwą, a konkretnie z imieniem głównego bohatera. Do chwili obecnej nie do końca wiadomo, kto zgłosił roszczenia. W internetowych dyskusjach przewijała się nazwa Disney, ale nie znalazłem pewnego potwierdzenia tej informacji. W takiej sytuacji amerykański deweloper postanowił przekazać czy też sprzedać wszystkie asety i misję stworzenia sequela firmie Techland. Polskie studio rozpoczęło pracę, a wkrótce w sieci pojawiły się informacje, że Kapitan Pazur 2 jednak się ukaże. Miało się to stać w 2007 roku, czyli aż 10 lat po premierze pierwszej części. Pomiędzy zapowiedziami a wydaniem wydarzyło się jednak bardzo wiele rzeczy, co poskutkowało tym, że gra miała swoją premierę nie w 2007, a w 2008 roku i nie nazywała się Kapitan Pazur 2, tylko Nikita, tajemnica skarbu piratów. Miejsce starego wilka morskiego, kapitana Pazura, zajęła młoda piratka Nikita, która również była kotem i właściwie tylko to łączyło ją z pierwowzorem. Nie grałem w Nikitę. Ba, do czasu tworzenia skryptu do tego odcinka nie miałem właściwie pojęcia o jej istnieniu. Kiedyś słyszałem, że będzie, ale przestało mnie to interesować, a z czasem zapomniałem o tym zupełnie. Sprawdziłem jednak, że odbiór Nikity był mieszany i zależał głównie od punktu siedzenia. Kilka recenzji wskazuje na całkiem udany, choć nie pozbawiony problemów produkt. Oceny rzędu 6 czy 7 na 10 zdarzały się chyba najczęściej. Z drugiej strony mamy fanów Kapitana Pazura, dla których ta abominacja zakrawała o profanację. Rozumiem żal, że nie powstała pełnoprawna druga część przygód Nathaniela Josepha Kloa, ale nie będę płakał nad rozlanym mlekiem. Kapitan Pazur pozostanie już tylko wspomnieniem. Na szczęście takim, do którego mogę wracać prawie bez przeszkód. A dlaczego mogę wracać? Nadal mam swoją płytę. Porysowaną, po przejściach, ale wciąż działającą. W sieci z kolei Klo jest dostępny jako abandonware od kilkunastu lat. Jednak jak wiemy, sytuacja prawna dzieł porzuconych jest zagmatwana i niejednoznaczna. Co jednak o wiele ciekawsze, wciąż prężnie działa pazurowy fandom, w którym jednymi z najaktywniejszych są, niespodzianka, Polacy, któż by się spodziewał. Co i rusz, do teraz, nawet w styczniu, w lutym 2024 roku, powstają nowe, coraz trudniejsze i bardziej zakręcone poziomy, które za darmo możemy pobierać z The Claw Recluse, czyli strony zrzeszającej fanów Kapitana Pazura. Dostępnych tam jest nie tylko wiele materiałów dotyczących gry, ale też, uwaga, ponad 500 poziomów stworzonych przez fanów przy użyciu edytora poziomów, który był dołączony do gry. Życia mi nie starczy, żeby w nie wszystkie zagrać. Klo to jedna z gier, które ukształtowały moje dzieciństwo. Na równi z Heroes of Might and Magic 2, Age of Empires, Red Alertem i oczywiście Gothiciem. Do teraz najlepiej zapamiętałem rewelacyjną muzykę, która zresztą tutaj przygrywa podczas wysłuchiwania tego odcinka. Wymagające walki z bossami, świetne cutscenki i ból nadgarstków po nastej próbie pokonania bossa i tych cholernych rzucających bombami po kurczy. Coś pięknego. Piękne wspomnienia, które zostaną ze mną już na zawsze. Na koniec chciałbym podziękować tacie, który mi tę grę przyniósł i siostrze, z którą razem łamaliśmy palce na klawiaturze. Dziękuję Ci za wysłuchanie czwartego odcinka mojego podcastu Bunkier Gier. Mam nadzieję, że podobało Ci się to, co usłyszałeś i zechcesz wpaść tu po raz kolejny, kiedy pojawi się coś nowego. Ja tymczasem idę pisać skrypty do kolejnych odcinków. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!